Pamiętacie? Kto ma dzisiaj ze sobą swoją Biblię? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
A w telefonach też się liczy, także.
Liczy się, ale polecam mieć wersję papierową. A co zresztą?
Nie, słuchaj mnie? Do tego mikrofonu mam tak mówić? Czy? Reszta nie używa? To jak radzicie sobie na co dzień z problemami, ze wszystkimi trudnościami, z każdym atakiem nieprzyjaciela? Co macie pod ręką? Czym się karmicie? Bo ja osobiście jestem zachwycona fragmentem, który jest od Mateusza w 4 rozdziale. To jest 4 rozdział, 4 werset, gdzie Jezus załatwia totalnie diabła. Takim tekstem jak: nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Każdym słowem. I on po prostu załatwia go, rozkłada go na łopatki. On nie ma mu co odpowiedzieć, bo to jest argument, na który już nie ma nic. Nie ma nic do dodania. Jest załatwiony, tak? A dalej mamy też 4 rozdział, ale tym razem list do Hebrajczyków. Możecie otworzyć, kto ma. 12 werset. Żywe jest bowiem Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Niż wszelki miecz obosieczny. To jest ta broń, którą dostaliśmy, którą mamy za darmo, która jest dostępna i póki co jeszcze legalna w Polsce. I pytanie teraz, czy ją wykorzystujemy? A jeśli nie, to proszę was, przestańcie się dawać okłamywać, że Biblia jest nudna, że jej nie rozumiemy, albo że już za dobrze ją znamy i znamy każde słowo i nie potrzebujemy jej czytać i karmić się nią na co dzień. Tym bardziej, że święty Paweł nawet kolejny raz upomina nas i pokazuje, że jest to nasza broń. W rozdziale 6 listu do Efezjan, pewnie dobrze znany, gdzie święty Paweł wymienia nam cały oręż bojowy, który mamy, który dostaliśmy, który już jest dla nas dostępny. I w wersecie 17 w tym rozdziale mamy treść, która brzmi: weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, to jest Słowo Boże. To jest nasz miecz, to jest coś, czym możemy operować, czym możemy pokonywać nieprzyjaciela, każdą złą myśl, każde kłamstwo na nasz temat. Ile razy wstajecie rano i słyszycie, że znowu wam się nie uda, że jest beznadziejnie, że macie depresję, że jesteście chorzy, że wszystko jest bez sensu. Ile razy słyszycie coś takiego? Bo ja słyszałam wielokrotnie. I odpowiedź, która jest prawdą na te wszystkie zarzuty, jest tutaj, w tym słowie. A święty Paweł mówi, że jest jak miecz obosieczny. Jak dla mnie jest to poruszające, absolutnie poruszające. I dalej w tym liście do Efezjan tam jest taki tekścik, że wśród wszelkiej modlitwy też nieustannie módlcie się w duchu i czuwajcie nad tym najusilniej. No i tam święty Paweł prosi o modlitwę też. Ja to dostałam bez proszenia was o to, także dzięki. I oddaję Duchowi Świętemu cały ten czas, każde moje słowo, całe to głoszenie. I ogłaszam, że będzie to mówione na Jego chwałę, że ja tutaj nie chcę odbierać tej chwały, ale cała chwała niech idzie przed tron Najwyższego. I proszę o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Proszę też o to dlatego, żeby teraz nie mieć tego poczucia obowiązku, że to, co będę mówić, w jakiś sposób mnie zobowiązuje do czegoś, no bo oddałam swoje usta właśnie Duchowi Świętemu, więc niech On się martwi teraz o tą treść. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę dobrze was widzieć, że jest to miejsce, które jest, można powiedzieć, takim moim początkiem, z którego się narodziłam, co już wielokrotnie podkreślałam tutaj będąc, zarówno duchowo, jak i cieleśnie, bo są tutaj moi rodzice. Także jestem wam ogromnie wdzięczna i ostatnio, za każdym razem, gdy tutaj jestem, ogromnie czuję poruszanie Ducha Świętego. Czuję, że On tutaj jest, że jest obecny, że On chce robić coraz więcej, że chce robić coraz więcej. I nie chcę, żeby to wybrzmiało jako coś, że o, teraz jest źle i musi być więcej, żeby to nie było w takim złym kontekście. Dlaczego? Dlatego, że nasza droga z Bogiem jest drogą, czyli pokonujemy jakąś odległość, czyli robimy progres, czyli pokonujemy jakieś kolejne etapy i On nas chce prowadzić dalej. I uważam, że jest to bardzo logiczne, choćby nawet dlatego, że Bóg jest tak wielki, Jego majestat jest tak pełny, jest tak nieskończony, że nie możemy przyjść 5 razy na spotkanie Światła Taboru i powiedzieć: no to ja już znam Boga, no to ja już wiem, jaki On jest, wiem o Nim wszystko, dzięki, cześć, wystarczy. No nie, bo to On powiedział, to jest pomysł Jezusa na Kościół, że Kościół jest drogą, że będziemy się rozwijać, że będziemy szli dalej. I Kolejna rzecz, która może być ogromną pułapką w takim miejscu, gdy powiemy, znamy już Boga, wiemy, co ma dla nas, wiemy, co nam powiedział na przykład rok temu. Dajmy na to, Bóg nam coś objawił, powiedział, będziesz robić to i to i my stajemy, okej, dobra, to ja już nie muszę szukać dalej. To ja już nie potrzebuję świeżego objawienia Boga. To ja już nie muszę stawać na modlitwie i pytać, co On ma dla mnie na ten dzień, na dzisiaj. Dlaczego? Prosty przykład. Znamy historię Abrahama. Mniej więcej, nie? No, Stary Testament, taki sztandarowy przykład wielkiego Bożego męża. I co on robi? Bóg powiedział mu, że ma iść oddać swojego syna Izaaka, jedynego syna, którego dostał. To była jego obietnica. I Bóg dał mu tego syna i nagle słyszy, że ma go iść zabić, tak? I to jest objawienie, z którym spotyka się Abraham. I wyobraźmy sobie, co by było, gdyby Abraham nie był otwarty dalej na działanie Boga, na to, co Bóg ma mu do powiedzenia następnego razu, kiedy się spotykają. Co by było, gdyby Abraham wziął Izaaka, wyszedł z nim na górę i w momencie, kiedy przychodzi anioł, żeby go powstrzymać, wyobraźcie sobie, że Abraham mówi, ty mi się tutaj nie wtrącaj, ja wiem, co Bóg mi powiedział, ja wiem, jaka jest jego wola dla tego dziecka, mam go załatwić, koniec, nie wtrącaj się, tak? Bo ja wiem, co Bóg miał mi do powiedzenia. Ale skąd on mógł wiedzieć, że to była próba? Skąd on mógł wiedzieć, że przychodzi coś nowego, że Bóg chciał go sprawdzić i wcale nie chce dla niego źle, że chce zachować tego syna, bo jest obietnicą? Skąd mógłby to wiedzieć, gdyby nie nowe objawienie od Boga, gdyby nie anioł Pana? Skąd mógłby to wiedzieć? Więc uważam, że ogromnie ważnym jest pielęgnowanie w nas takiej tęsknoty za spotkaniem z Bogiem, za byciem z Nim każdego dnia, każdego dnia. Nie to, że ja nawróciłam się 2 lata temu, miałam spotkanie z Panem i mogłam powiedzieć, wow, no to ja już po prostu jestem tak do przodu, że już wiem wszystko o Bogu, wiem, co chciał mi powiedzieć, wiem, jakie ma dla mnie rzeczy i wystarczy. Już nie muszę wracać z powrotem do miejsca spotkania z Bogiem. Dlatego, że Kościół jest w drodze. Więc są rzeczy nowe dla nas, są rzeczy nowe przed nami. Duch Święty, każde jego poruszenie w Kościele, każde jego działanie tutaj na ziemi jest przygotowaniem Kościoła na powtórne przyjście Jezusa. Jesteśmy w Piśmie wielokrotnie przedstawiani jako oblubienica, która ma się przyozdobić na Dzień Pana. Wyobrażacie sobie pannę młodą, która idzie do ołtarza nieubrana albo nieogarnięta totalnie, nieuczesana ani nic i mówi, cześć, jestem gotowa, przecież jestem twoją przyszłą żoną. O co ci chodzi, czego chcesz więcej? I odnoszę wrażenie, że dzisiejszy stan Kościoła to jest właśnie jeszcze ta panna młoda, która jeszcze nie do końca jest, wiecie, niedopięta na ostatni guzik, jeszcze nie do końca pomalowana i jeszcze nie gotowa do tego, żeby wyjść teraz przed ołtarz. Więc jest przed nami droga. Jest przed nami ciągle droga. Jezus, kiedy on po raz pierwszy przyszedł na ziemię, przyszedł z 2 konkretnych powodów. I pierwszy powód, myślę, że wszyscy możemy łatwo wymienić, też przed chwilą Krzyś o tym mówił, to jest nasze zbawienie. To jest to, czego Jezus dokonał na krzyżu. To jest odkupienie, zapłacenie za nasze winy, za nasze grzechy i utorowanie drogi do Ojca poprzez Jego ofiarę. Ale problemem czasami jest to, że wydaje nam się, że my mamy iść tą samą drogą, co Jezus. My mamy do Niego się upodabniać, ale mamy się upodabniać do Jezusa, który już jest po tej ofierze, który już jest Jezusem w chwale, który już jest doskonały i który już przeszedł tą misję. Życie chrześcijanina to nie jest życie, które zmierza na krzyż. Na krzyżu się nie żyje, na krzyżu się umiera. I Jezus nie przygotował tego dla nas. Jezus przygotował dla każdego z nas osobny plan, który ma nas wprowadzić w Jego chwałę ostatecznie, w spotkanie z Nim, a nie na krzyż. Jedyne, co możemy pozostawić na krzyżu, to naszą dawną upadłą naturę, o czym mówi na przykład list do Galatów, 5 rozdział, 24 werset. Mamy tam takie zdanie, a ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali ciało swoje z Jego pożądaniami i z namiętnościami i tak dalej. I to jest jedyne, co możemy tam pozostawić, ale nie nasze obecne życie. Czyli jeśli spotykają nas jakieś trudności, cierpienia i tak dalej, to nie mówimy, no tak musi być, tak nie musi być, bo Jezus za to umarł, On za to już zapłacił, tak? Mamy też drugi cel, dla którego Jezus przyszedł. Nie dla wszystkich jest to takie jasne. Ten drugi cel to jest objawić serce Ojca. Objawić serce Ojca, czyli pokazać, jaki Bóg jest naprawdę. A serce z czym nam się kojarzy przede wszystkim? Z miłością, czyli mowa o miłości. Czyli Jezus przyszedł, aby pokazać, że Bóg, w którego wierzymy, który jest, który panuje, który jest wszechobecny i wszechwładny, jest miłością. Jest miłością. Dla wielu to było niepojęte. Dla ludzi Starego Testamentu to mogło być niepojęte. Czasami nawet dla nas, jak czytamy Stary Testament, może nam się wydawać, że to był Bóg mściwy. Bóg, który zajmuje się tylko taką prawną sprawiedliwością, a nie miłością. Ale On jest miłością. I kolejna rzecz, która mnie martwi, a jest ich ostatnio sporo, ale nie tak na poważnie, tylko tak, żeby się nimi zająć czasami, to jest to, że to hasło Bóg jest miłością stało się ostatnio takie oklepane. Nie wydaje wam się, że tak jest? Bóg jest miłością. Aha, no i co to znaczy? Wszyscy od razu to przyklejają do kościoła, do katolików i nie chcą wejść dalej w to, bo już tak często słyszymy to hasło, że nawet przestajemy się zastanawiać, co ono może znaczyć, żeby wejść głębiej i przeanalizować to. Zastanowić się, co to znaczy, że On jest miłością. Co to może znaczyć? I tym bardziej wydaje mi się, że jest czas, w którym te hasła aż wołają, żeby przypomnieć się, żeby się nimi zająć, żeby z powrotem wrócić do tego sedna, do tych podstawowych kwestii wiary, wyciągnąć je na światło dzienne i po prostu przemielić od lewej do prawej, żeby wiedzieć, o co chodzi, żeby to poznać, żeby to zgłębić. Bóg cię kocha. Jezus umarł za ciebie na krzyżu. Ewangelia. Dobra nowina. No ale tak naprawdę co to w ogóle znaczy? Te hasła. Co się kryje pod hasłem Ewangelia? Co to znaczy, że Jezus umarł za mnie na krzyżu? Ale przecież ja nie byłam na żadnym krzyżu. Jak to w ogóle ująć? Jak to streścić? Jaka dokonała się różnica, że ta książka teraz dzieli się na dwie części, na Stary i Nowy Testament? Co tam się stało? A jeśli się coś stało, to czy to wniosło jakąś radykalną zmianę do mojego życia? Czy ja mogę powiedzieć, że ja czuję się inaczej? Czy ja mogę powiedzieć, że coś się zmieniło? A jeśli mogę, to jak to przekazać dalej? Jak to zanieść do tego świata, który jest poza tym budynkiem, poza naszym tym ciepłym komfortem i umiera? Albo zmierza prosto do piekła, bo jest pogrążony w ciemności. I nigdy nie usłyszał, co to znaczy, że Bóg go kocha. Jak to przekazać dalej? Jak o tym mówić? Albo w ogóle, czy jest sens mówić, jeśli się nie doświadczyło nigdy? Załóżmy, że to są pytania retoryczne, bo widzę, że nikt nie odpowiada.
Odpowiedzi. Wystąpi jednak na was Duch Święty, otrzymacie tę moc i będziecie moimi świadkami Jerozolimy, całej Judei, Samarii, aż po krańce ziemi.
Amen.
Amen.
Amen. Dobrze, wracamy do pierwszego hasła. Bóg cię kocha. Czy wiecie o tym, że Bóg was kocha? Czy wiecie o tym? Doświadczyliście tego? Czy wiesz, że On stworzył cię dla swojej przyjemności? Czy wiesz, że On stworzył cię po to, żeby patrzeć na ciebie i zachwycać się tobą? Czy wiesz o tym, że On, kiedy stworzył cię, to powiedział, wyszło mi to, udało się? Po prostu to jest dobre, jestem Bogiem, który potrafi zrobić to, co zamierzył i tak się stało. Nie jesteś pomyłką. Nie jesteś pomyłką, nie jesteś tutaj przez przypadek. Czy wiecie, że On tęskni za wami każdego dnia? Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że to jest tęsknota, która jest stała i nieprzerwana? Że to nie jest tak jak z człowiekiem, którego kiedy obudzisz o 3:00 w nocy, na przykład zadzwonię do Maćka o 3:00 w nocy i powiem, stary, jak dobrze cię słyszeć, chciałam z tobą pogadać. On nie powie, ciebie też, bo powie, za chwilę muszę wstać do pracy i trochę mi przeszkadzasz w śnie. I to jest naturalne, tak? I to jest naturalne. Ale Bóg tęskni stale. Możesz do Niego się odezwać o 3:00 w nocy i On nie powie przeszkadzasz, tylko powie dobrze, że jesteś, czekałem i tęsknię. On stworzył nas do relacji, do bycia wspólnego. On stworzył cię po to, żeby cię kochać. On nie wymyślił sobie człowieka po to, bo miał za mało sług, bo stwierdził, że aniołów jest za mało w niebie i nie ma mu kto rano przynieść kawy. To nie tak. On nie potrzebował więcej sług. On potrzebował cię dlatego, że tak jak znowu powiedzieliśmy, Bóg jest miłością. A wiecie, co znaczy, że miłość? Czym jest miłość? Miłość, która jest pełna i doskonała, jest też ekspansywna. A to znaczy, że jest w nim taki ogrom tej miłości, że on musi to przekazywać dalej, że on musi się tym dzielić. Miłość, która jest prawdziwa, to jest miłość, która się dzieli. Więc stworzył ciebie i mnie po to, żebyś doświadczał tej miłości. Żebyś mógł zanurzać się w tym, żebyś mógł obcować w Jego świętej obecności. i poznawać tą miłość każdego dnia coraz bardziej i coraz bardziej. I to był taki pierwszy cel. To było założenie Boga, kiedy nas wymyślił sobie. I w takich momentach, gdy się często tym dzielę, ludzie mi mówią, okej, wszystko fajnie, w ogóle piękna i wzniosła historia, happy end, ale gdzie to wszystko jest? Ja wcale tego nie doświadczam, wcale tego nigdy nie poznałem. Co jest grane? Co się stało? Co się popsuło? Gdzie jest ten doskonały plan? Więc pytanie, co nas oddziela od tego Boga? Co się stało, że nie mamy tego? Że nie jest to takie łatwe, że fajnie się o tym słucha, ale gorzej wprowadza w działanie. Albo grzech. Albo grzech. To, co oddziela nas od Boga, to jest grzech. To jest grzech. To grzech spowodował, że nie możemy być stale z Bogiem, że nie jesteśmy w tym pięknym ogrodzie Eden i nie chodzimy z Nim każdego dnia, nie oglądamy wschodów i zachodów słońca, nie napawamy się Jego miłością. To był nasz wybór, bo kiedy Bóg postawił pomiędzy dwie rzeczy do wyboru, Jego miłość nieskończona i wielka albo grzech, to my zdecydowaliśmy się na grzech. I nie mówcie mi proszę, że to Adam, że to was nie dotyczy, że przez pierwszego człowieka teraz my po prostu ponosimy taką odpowiedzialność. Nie mówcie mi. Chyba, że ktoś tutaj jest, kto nie grzeszy. Albo jeśli jest tutaj ktoś, kto uważa, że nie mamy tej upadłej natury, że to się nie pojawia w naszym życiu. Zauważcie na prostym przykładzie. Małe dzieci. Trzeba je bardziej uczyć tego, żeby były grzeczne, czy żeby były niegrzeczne? Trzeba je uczyć, żeby się zachowywały, czy trzeba je uczyć, co to są złe rzeczy i powiedzieć im o grzechu? Nie, od samego początku, od narodzin żyjemy w grzesznej naturze. No dobra, ale co w związku z tym? To, że Bóg jest święty, że Bóg jest oddzielony od wszelkiej nieprawości, od wszystkiego, co nieczyste, od każdej ciemności. On jest światłością świata. Jezus mówi o sobie, że jest światłością świata. I żadna ciemność nie może się ostać w Jego bliskości. Po prostu nie da się tego połączyć. Spróbujcie wejść do ciemnego pokoju, zapalić światło i uchwycić kawałek ciemności tak na środku pokoju. Nie da się. Ona musi zniknąć, ona musi odejść. Dlatego my z taką naturą, z grzechem, z tym wszystkim, co zrobiliśmy, nie możemy zbliżyć się do Boga i nie możemy z Nim być. W takiej stałej, nieskazitelnej relacji. Po prostu nie da się. No a zaraz. A nasze wszystkie dobre uczynki, pokuty, odmówione różańce, wyrzucone śmieci i tak dalej. Czasami wydaje nam się, że dobre uczynki są drogą, którą możemy sobie to utorować. Ale czy naprawdę wydaje wam się, że pokuta na przykład w postaci odmówienia dziesiątki różańca wystarczy do tego, żeby wymazać cały swój grzech? Żeby stanąć przed Bogiem i powiedzieć, napracowałem się, spędziłem 20 minut na modlitwie, jestem teraz Ciebie godzien.
Brak komunii z Bogiem, brak zaufania i to powoduje oddalenie się od Boga.
Też, tak.
Pragnienie. Musi być pragnienie. Jeśli nie ma pragnienia, to wszystko oddziela. Mhm.
Jest powiedziane, że łaską będziemy zbawieni, a nie zbawieni, żeby się nikt nie lubił.
Mhm. Jeśli pozwolicie, to jeszcze chwilkę się z wami podzielę paroma rzeczami. Przypomina mi się taka sytuacja w kontekście właśnie tych naszych dobrych uczynków i tego, jak chcemy zasłużyć na miłość Boga i na bycie z Nim. Jakiś czas temu poznałam pewnego chłopaka na weselu. Przegadaliśmy całą noc i po pewnym czasie, jakoś tak od tematu do tematu, zeszło na temat wiary. I zapytał mnie, co sądzę na temat Boga, czy w ogóle wierzę, co myślę o całym tym cyrku. No ja sobie myślę, no to facet, ależ wdepnął, nie? Ale zaraz po tym, jakby chciałam pierwszy odbić pałeczkę, zobaczyć w jakim miejscu on jest, gdzie on się znajduje, jakie jest jego podejście. No i on mówi, że nie wierzy jakby w osobowego Boga, uważa, że może coś tam jest nad nami, ale generalnie wisi mu to, czy to jest jakaś energia, czy to jest Bóg, czy to jest ten Jezus i że on się nie chce tak dać zaszufladkować. No i powiedziałam mu swoje świadectwo, powiedziałam, jak Bóg dotknął mnie, jak przemienił moje życie. Opowiadałam mu mnóstwo świadectw, uzdrowień, cudów, które dokonywały się albo za moim pośrednictwem, albo o których byłam świadkiem przez ostatnie 2 lata. I nie przekonałam go tym. Nie przekonałam go tym gadaniem. On powiedział, że okej, ale to tam, jak ktoś wstaje z wózka inwalidzkiego, a był sparaliżowany, to może jakaś energia działająca w świecie i tak dalej, i tak dalej. Zostawiłam ten temat z nim i mieliśmy później jeszcze kontakt. Przez jakieś 3 tygodnie rozmawialiśmy ze sobą. On mógł słuchać o tym, jak żyję, w jakiej rzeczywistości się poruszam. I po tych mniej więcej 3 tygodniach on zadzwonił do mnie i mówi: Ole, ja nie dam rady. Ja nie wytrzymam ani dnia dłużej, jeśli nie poznam tego Boga, którego ty masz. Ja muszę go poznać, ja muszę wiedzieć, jaki on jest. Ja chcę mieć z nim kontakt, a nie mogę. Dlaczego tobie jest tak łatwo? Ciągle mówisz o tej bliskości z nim, o tym, że on do ciebie mówi, że rozmawiacie, że mnóstwo rzeczy odczuwasz, a ja tego nie mam. No dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? No i drąży, i drąży. I ja mu mówię, a jak myślisz, dlaczego, no dlaczego? Dlaczego nie możesz doświadczyć tej miłości? Jaki może być powód? I on tak błądził, strzelał, zastanawiał się, mówił, wiecie, rzeczy typu, a bo jestem może zbyt zajęty, może jestem zbyt zatroskany doczesnymi sprawami i nie mogę się skupić na tym Bogu. I ja go tak chciałam naprowadzić, że może chodzi o grzech. No bo wiecie, no lata imprez, 12 lat w konkubinacie, imprezowy styl życia, wszystko po prostu razem skumulowane. A on nie wiedział. On nie wiedział, że chodzi o grzech. On nie wpadł na to, że grzech może być powodem, który oddziela go od Boga. I gdy ja użyłam tego terminu, gdy zapytałam, że może chodzi o grzech, to on powiedział, że nie. Że on nie grzeszy, że on raczej nie grzeszy. On powiedział, że raczej nie grzeszy. I wiecie, to jest to, że ludzie pogrążeni w ciemności, ludzie, którzy nie znają Boga, są wydani na pastwę świata, który wmawia im, że wszystko wokół jest okej, okay, że możesz podejmować każdą decyzję i nie będzie żadnych konsekwencji, że możesz wdepnąć w każde dziadostwo i generalnie jest okej. Okay. To jest świat, który pozbawia takiej wyrazistości naszych sumień, który pokazuje, że wszystko jest jednolite, że nie ma podziału na dobro i zło, że to są jakieś stare, przeterminowane wartości. To jest świat, który chce nam wmówić, że możemy robić wszystko. I diabeł zbiera żniwo z naszej nieświadomości i z zatwardziałości naszych serc. Zbiera ogromne żniwo. I tym bardziej wydaje mi się, że wiem, co mówię, bo sama pamiętam czas, kiedy moje sumienie było szare, w którym nie było żadnych kształtów, nie było podziału na białe albo czarne. Wszystko było jednolite. Bez względu na to, co robiłam, wydawało mi się, że jest okej, że nie mam za co przepraszać. Że każda decyzja, którą podejmuję, nie niesie konsekwencji. A każda kolejna prowadziła mnie coraz bliżej śmierci. Wiecie dlaczego? Bo zapłatą za grzech jest śmierć. Biblia nam o tym mówi. To jest 6 rozdział listu do Rzymian, 23 werset. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. I nieważne, czy to jest śmierć nagła, taka jak, nie wiem, kiedy jest spowodowany wypadek, czy to jest powolne umieranie. To jest nieistotne. Chodzi o to, że obumiera nasz duch, że umiera nasze serce. I my możemy nie zdawać sobie z tego sprawy. To jest nieistotne, jakie to jest umieranie. Ale zapłatą za grzech jest śmierć. Dlatego ja wiedziałam, że ten chłopak, kiedy on mówił o tym, że uważa, że nie grzeszy, ja wiedziałam, że on jest szczery w tym, co mówi. Ale na niewiele zda się twoja szczerość, jeśli się mylisz. A mylisz się przede wszystkim wtedy, kiedy nie pozwalasz działać Duchowi Świętemu. Kiedy nie pozwalasz mu przekonywać się o prawdzie i kiedy nie pozwalasz mu się pouczać we wszystkim. Więc wracając jeszcze do tego chłopaka, uchwyciłam się tego jego raczej nie grzeszę, raczej jestem dobry, pytam co ma na myśli. On mówi, że no zdarzają mu się tam jakieś takie drobne rzeczy, że w sumie jakby tak dalej pokopał i pogrzebał, to może faktycznie nie ze wszystkim jest najlepszy. I ja pytam, czyli masz na koncie coś takiego? Możesz wyjść z kartką, jestem w miarę dobrym człowiekiem i chcesz z tym stanąć przed Bogiem, tak? Przed Bogiem, który jest święty i doskonały. przed Bogiem, w którym po prostu jest wszystko, który jest nieskończenie dobry, nieskończenie wielki i chcesz przed Nim stanąć i powiedzieć, a ja jestem w miarę dobry, to teraz, nie wiem, pogadajmy albo bądźmy ze sobą, tak? Więc mówię mu, to po prostu nie wyjdzie, to się nie uda. To się nie uda. Mówię mu, mam dla ciebie dobrą i złą wiadomość. Zacznę od tej złej. Nie jesteś w stanie zasłużyć sobie na dobroć Boga, na bycie z Nim, na obcowanie. Nie jesteś w stanie tego zrobić. Bez względu na to, ile starszych pań przeprowadzisz przez jezdnię, bez względu na to, ilu osobom pomożesz, nie jesteś w stanie sobie na to zasłużyć. Nigdy nie dosięgniesz. Ciągle będzie za mało, bo On jest za duży, żeby każde twoje usilne staranie wystarczyło. I mówię, i to jest ta zła wiadomość. Mało tego. Zobaczmy znowu do Starego Testamentu. Jedna wielka historia narodu wybranego, jedno wielkie pasmo niepowodzeń, porażek, odstępstw, bałwochwalstwa. A jedyne, co mieli do zrobienia, to wypełnić 10 przykazań. Dostali tak dużo od Boga. Prostą instrukcję obsługi. I nie udało im się. Przez całą historię Izraela. Nawet jeśli na chwilę wrócili, to zaraz znowu. I tak ciągle. Więc oni mieli czarno na białym, co mają zrobić, żeby dostać się do nieba, żeby być z Bogiem, a my teraz mamy czarno na białym, jak im się nie powodziło w tym wszystkim. Natomiast dobrą wiadomością jest to, że Bóg o tym wie. On też zna historię narodu wybranego, zna ją nawet lepiej niż my i wie, że nie jesteśmy w stanie sobie zasłużyć. Więc co zrobił? Posłał nam swojego Syna. Posłał nam Jezusa Chrystusa, jedynego na całej planecie człowieka, który przeżył swoje życie i nie popełnił ani jednego grzechu. Ani jednego grzechu. W żaden sposób nie zasłużył na śmierć. Ten fragment, który dwa razy przed chwilą przytaczałam, w ogóle jego się nie tyczy. W ogóle go się nie tyczy, więc jego śmierć jest najbardziej niewinną ze wszystkich. Najbardziej. Dlatego jest tak poruszająca, dlatego jest największa, dlatego jest ofiarą doskonałą. Bo był zupełnie niewinny. Bo nie był jak wszyscy poprzedni kapłani ze Starego Testamentu, którzy kiedy ofiarowali coś na ołtarzu, to też przepraszali za swój grzech. Nie, on przyszedł i dał wszystko z siebie. Nie umarł za ani jeden swój grzech. Za ani jeden. Więc jesteśmy teraz przy tym drugim oklepanym haśle, o którym mówiłam wcześniej. Jezus umarł za ciebie na krzyżu. Co to znaczy, że on umarł za ciebie na krzyżu? No właśnie to, że ty powinieneś tam być. Że to ty powinieneś w taki sposób zginąć. On nie tylko umarł za ciebie, ale zamiast ciebie. On zajął twoje miejsce. Zajął twoje miejsce. Zrobił to za darmo. I to jest najwyższy wyraz miłości. Najwyższy. Czy znacie kogoś, kto oddał bezinteresownie życie? Za kogoś, kto go na przykład nienawidzi albo prześladuje? A list do Rzymian, 5:8 mówi, że Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Czyli bez względu na to, czy my chcieliśmy przyjąć tą ofiarę, czy nie, czy przeszliśmy obok tego obojętnie, czy byliśmy pogrążeni w tej śmierci i odwracaliśmy się wielokrotnie plecami do Jezusa. To On wtedy umierał, On wtedy rozkładał swoje ramiona, swoje święte ręce na krzyżu i mówił, dokonało się. Dokonało się, możesz być wolny, możesz żyć. Nie musisz umierać tak jak ja teraz. Bo Cię kocham. Dlatego Jego ofiara jest pełna i doskonała. Dlatego, że On umarł jako Bóg, który był doskonały. I dlatego, że ta ofiara jest pełna, my nie musimy teraz nadrabiać swoimi dobrymi uczynkami. Czyli to, co robimy, nie jest po to, żeby powiedzieć, Jezu, nie do końca Ci wyszło 2000 lat temu, więc ja jeszcze zrobię parę rzeczy, jeszcze odmówię dwie nowenny, żeby to było pełniejsze. Nie, bo wtedy wyrażamy po prostu to, że Jego ofiara nie była pełna, a była. Więc nasza uczynkowość, ona nie jest po to, żeby jeszcze coś wydoskonalić, tylko jest odpowiedzią na Jego miłość. Inaczej nasze czyny są martwe, są bez sensu, jeśli nie wypływają z miłości. Stało się coś jeszcze wtedy na krzyżu. Kiedy Jezus umierał na Golgocie, w tym samym momencie w świątyni jerozolimskiej rozdarła się kotara. która była pomiędzy miejscem najświętszym a resztą świątyni, którą mógł zajmować lud. I jest to bardzo symboliczna rzecz, która obrazuje nam to, że w momencie, kiedy Jezus oddał życie, Bóg pozwolił na to, żebyśmy mieli przystęp do Niego. Bo w Starym Testamencie było tak, że do miejsca najświętszego, do miejsca, w którym przebywał Bóg, mógł wejść tylko kapłan. Tylko on, nikt więcej. Nikt więcej nie mógł mieć takiego bliskiego kontaktu, relacji z Bogiem. A w tym momencie Bóg mówi, od teraz możesz. Od teraz możesz. Ofiara Jezusa wystarcza. Do tego, żebyś ty, chociaż ciągle jesteś grzeszny, żebyś ty mógł mieć ze mną kontakt, żebyś ty mógł mieć relację, żebyśmy mogli odnowić to, co się zepsuło tak dawno temu. I wydawało się, że jest nie do naprawienia. I pozwala nam na społeczność z Duchem Świętym, który został nam dany, o którym przed chwilą też słyszeliśmy. Ale tak ciągle, tak może i może, możemy to, możemy tamto. A ilu z was tego doświadcza? Ilu z was mówi, tak, tak, amen na to, co mówię. Tak jest, znam to ze swojego życia. Czemu to się nie dzieje? Czemu to się dalej nie dzieje? No Jezus to już zrobił, to się już stało 2000 lat temu. No to czego jeszcze nie ma? Czego jeszcze brakuje? Co się jeszcze nie wydarzyło? Ale mówimy o tym, co jest tutaj i teraz. Tutaj nie ma nikogo z Izraela, z tego co wiem. Chyba, że jest ktoś, to niech będzie błogosławiony. Krzyś, właśnie, są korzenie. Bądź błogosławiony. Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że w obecnym kościele, w którym jesteśmy, są osoby, które mogą co tydzień być na mszy, które mogą wierzyć w to, że Jezus umarł, mogą nawet wierzyć w to, że On zmartwychwstał, które mogą wiedzieć bardzo dużo o Jezusie, które może nawet przeczytały Biblię, a to, co Jezus zrobił na krzyżu, ciągle nie jest dla nich dostępne? Czyli ciągle nie są zbawione? Czyli ciągle ofiara Jezusa nie przypadła jeszcze dla nich? Czy wiecie, że są ciągle takie osoby w kościele? Nie wydaje wam się, że to, co mówię, jest bulwersujące? Jak to? Jak to są takie osoby? Jak to może być? Przecież jestem co tydzień w kościele. Przecież chodzę do komunii. No to jak to? Problem polega na tym, że wszystko w Królestwie Bożym opiera się na relacji, nie na naszych uczynkach i nie na naszej religijności. Ona jest dobra, ona jest wspaniała, naprawdę dzieją się świetne rzeczy przez to, co robimy. Ale Bóg, kiedy nas stworzył, stworzył nas do relacji. A jest mnóstwo osób, które przychodzą do kościoła nie dla relacji, tylko przez na przykład utarty schemat, przez tradycję. I jak to bywa w relacji? W relacji czasami podejmuje się jakieś decyzje. Czy wyobrażacie sobie dziewczynę, która chodzi z chłopakiem i może o nim wiedzieć wszystko? Wie, co lubi, zna jego ulubione czynności, wie, jak spędza wolny czas. Są ze sobą nawet od wielu lat, więc może powiedzieć, że właściwie to jest mój chłopak. Ale czy to wszystko sprawia, że ona jest jego żoną? Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że nie podjęła decyzji, że nie stanęła razem z nim przed ołtarzem i nie powiedziała przed Bogiem tak. Nie podjęła decyzji, w której powiedziała, oddaję ci swoje życie, będę z tobą do końca życia. Do końca życia mówię tobie tak. A to jest relacja. I ten związek staje się poważny i uświęcony przez Boga, kiedy oni mówią sobie tak. I tak samo jest w Królestwie Bożym, w naszej relacji z Jezusem. My możemy wiedzieć, co On zrobił, my możemy wiedzieć, że On umarł na krzyżu, możemy nawet w to wierzyć, co jest już w ogóle super. Ale jeśli nie podjęliśmy przez całe nasze życie decyzji, jeśli nie powiedzieliśmy Bogu tak, jeśli nie powiedzieliśmy Mu, chcę, żebyś był Panem i Zbawicielem mojego życia, to tego nie ma. To jest jeszcze takie chodzenie, takie pół na pół, wiecie, to jest jeszcze niepoważne. Chodzi o decyzję, o świadomą decyzję. I tutaj wychodzi kolejna rzecz, która jest dla mnie absolutnie nieprawdopodobna. To jest to, że Jego miłość jest tak wielka, że On pozwala nam w ciągu dalszym mieć tą wolną wolę, że Jezus dokonał tak wielkiej ofiary, że Bóg dokonał tak wielkiego gestu, że wysłał Go na ziemię, że On wcielił się w to takie po prostu nijak mające się ciało do tego, co jest w Bogu i pozwolił Mu na śmierć. I dalej powiedział, ale jeśli nie chcesz, to nie musisz tego przyjmować. Jeśli chcesz żyć tak, jak żyjesz teraz, to możesz, to ja ciebie i tak kocham. Możesz chodzić obok mnie Możesz chodzić tyłem, a ja będę cię kochał. Ale jeśli jesteś zainteresowany niebem, jeśli jesteś zainteresowany tym, co ja mam dla ciebie, to ja to już zrobiłem i to jest dostępne. To możesz przyjąć ofiarę Jezusa do swojego życia, żeby osiągnąć zbawienie, żeby poznać Go lepiej, żeby doświadczyć w końcu tej miłości. Jeśli macie pismo, możecie sobie otworzyć jeszcze list do Efezjan. To jest drugi rozdział, 8-9 werset. Tam jest taki piękny fragment, bardzo go lubię. Przeczytam go. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. Nie chodzi o wasze czyny, nie chodzi o wasze osiągnięcia, nie chodzi o to, jak jesteście dobrzy, bo i tak nigdy nie będziecie wystarczająco dobrzy. Nigdy. Chodzi o Jego łaskę, On to daje za darmo. I teraz pytanie, czy chcesz? Ja chciałam zapytać, czy jest tutaj ktoś, kto w swoim życiu nie podjął nigdy tej decyzji i czujesz to w sercu, tego nie było, jeszcze tego nie znam, jeszcze tego nie mam. A być może właśnie Bóg się do mnie zwraca i mogę to dostać za darmo dzisiaj i teraz. Jeśli nie pamiętasz daty tego momentu, w którym się to wydarzyło, to znaczy, że to się nie wydarzyło. Ja pamiętam jak dzisiaj, 21 stycznia 2014, kiedy przeszłam ze śmierci do życia. Stosunkowo niedawno, ale bardzo radykalnie i za darmo. Więc jeśli chcecie, możemy powstać, mogę was poprowadzić w tej modlitwie. Będę się modlić, jak czujecie, możecie powtarzać za mną. To jest taki krótki akt oddania, zawierzenia i rozpoczęcia od nowa, nowego życia, nowego stworzenia. Bo drugi list do Koryntian w 5 rozdziale, w 17 wersecie mówi, że staliśmy się nowym stworzeniem. I odtąd wszystko, co dawne, minęło. I wszystko stało się nowe i żyjemy w Chrystusie. A jeśli nie, to chyba najwyższy czas. Jeśli czujesz, bo tu chodzi o szczerość i o pragnienie serca. Jeśli tego nie masz w sercu, to tego nie rób, bo jest bez sensu. Ja bym nie chciała, żeby ktoś mi wyznawał miłość i jednocześnie, żeby to było kłamstwo. Możemy powtarzać. Dobry Boże, który jesteś miłością. Ja dziękuję Ci za to, że mnie kochasz. Dziękuję Ci za to, że to jest miłość, która zaprowadziła Jezusa na krzyż, aby On umarł zamiast mnie i zmartwychwstał i pokonał śmierć. Dlatego, Panie Jezu, ja teraz chcę wyznać, że przyjmuję Cię do swojego życia, jako osobistego Pana i Zbawiciela. Zapraszam Cię do swojego serca. Zapraszam Cię do swojego życia. Przyjdź, Duchu Święty, i napełnij mnie. Amen. No, to jesteśmy nowym stworzeniem. Alleluja. Jeszcze jedna rzecz w tej kwestii. Tak, już będziemy lądować. Tak. Możecie sobie zerknąć. To jest jeden z moich ulubionych fragmentów. List do Rzymian, 10 rozdział, 9 werset, który niesie mnie od mojego momentu nawrócenia. Jeżeli więc ustami swymi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie.
Amen.
Osiągniesz zbawienie. Możesz się cieszyć niebem, możesz się cieszyć tu i teraz. Możesz się cieszyć, bo jesteś godzien tego, żeby być z Panem. Nie dlatego, że Ty coś dobrze zrobiłeś, ale dlatego, że Jezus coś dobrze zrobił 2000 lat temu. I teraz Ty możesz to mieć za darmo. I teraz Ty możesz powiedzieć swojej całej przeszłości, do widzenia, już tam nie wracam. Już tam nie wracam, bo Jezus ją zabrał, bo została przybita do krzyża. I ja mam nowe życie w Jezusie. Nowe życie w Jezusie. I każda obietnica w Piśmie jest na tak. Dla mnie. Od Niego. Bo mnie kocha. I też chciałam wam powiedzieć, że tu nie chodzi o uczucia, że nie chodzi o fajerwerki. Ten chłopak, o którym wcześniej mówiłam, kiedy pomodliliśmy się wspólnie, on przyjął Jezusa i powiedział, ale ja nic nie poczułem. Liczył na jakieś fajerwerki, bo wiecie, skoro ktoś miał, ktoś czegoś doświadczył, to chcielibyśmy, żeby każdy. Ale nie chodzi o emocje. Chodzi o decyzję. Nie chodzi o emocje. I on dostał te fajerwerki, ale nie dokładnie wtedy, kiedy chciał. Dostał już następnego dnia, kiedy Duch Święty zaczął go przekonywać o grzechu, kiedy wypłakał się chyba z pół godziny, czytając fragment, na który trafił, zgadnijcie na jaki, na syna marnotrawnego. Wypłakał się, zaczął kochać Jezusa z całego serca, jego życie zaczęło się zmieniać. Dzwonił do mnie, mówił, że doświadcza takiego pokoju, jakiego nie doświadczył nigdy. A ja mówię, no cóż, jest kolejna obietnica w Piśmie, że przyjdzie Duch Święty, który obdarzy nas pokojem, który przewyższa wszelkie poznanie, wszelki umysł. To jest coś, co jest większe, ale to jest obietnica od Niego. I naprawdę myślę, że warto dzielić się czymś takim, kiedy widzi się ludzi, którzy oddają życie Jezusowi, kiedy widzi się osoby, które są radykalnie zbawione, które są wyrywane z piekła i mogą zacząć żyć dla Jezusa całą mocą, całą pełnią i mogą wzrastać w Nim, bo to jest droga. I ja na początku miałam taki problem, bo wiecie, kiedy się nawróciłam, miałam już ogromne pragnienie, żeby głosić Jezusa, żeby dzielić się Ewangelią, mówić o tym, czego doświadczyłam, ale ciągle był jakiś mur. Było tak, że mówiłam, dzieliłam się świadectwami, wszystkimi tymi fajnymi rzeczami, które się dzieją i nie wiedziałam, co dalej, co im powiedzieć, czemu jakby czułam, że nie ma takiej pełni, że nie przekazałam im czegoś, co można by przekazać w pigułce i ja nie wiem, jak to ująć. I to, czego mi brakowało, to był kerygmat, znajomość kerygmatu. Spotkaliście się z tym hasłem? Wiecie, co to znaczy? Dużo z was wie. Super, bo jest to coś bardzo ważnego dla każdego z nas. To jest absolutna baza i podstawa. To jest Ewangelia w pigułce. To jest to, co wam teraz przekazałam, przez co was przeprowadziłam. I tam z tyłu koło Maćka, jeśli mogę cię prosić o to, żebyś wyciągnął tam z tej torebeczki. Przyniosłam dla was coś takiego.
Bogiem obfitości.
Amen. Państwa, to zaraz podniosę. Są tutaj takie książeczki. Czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia? I mam to dla was. Także proszę, rozdajcie. I jest to dobre, żeby mieć dla siebie, żeby sobie przypominać o tym, co jest tą esencją, o tych obietnicach, które są dla nas. No i to jest też dobre dla głoszenia. Skoro wiemy, jaki świat jest na zewnątrz, w jakim miejscu są ci ludzie i chcemy im jakoś pomóc, a czasami nie wiemy, jak to ugryźć, co powiedzieć, co jest najważniejsze. Ja od momentu, kiedy poznałam cztery prawa duchowego życia, cztery proste zasady, te, które wam wymieniłam, czyli Bóg jest miłością i chce tej relacji z nami, ale nie możemy Go poznać, nie możemy mieć tego blisko, bo zgrzeszyliśmy. I nasze antidotum, czyli Jezus Chrystus, który pokonał grzech, który pokonał wszystkie dzieła diabła na krzyżu. I na końcu nasza osobista decyzja, czy my chcemy, czy my nie chcemy. Czy wchodzimy w to za darmo, czy nie. Dlatego też polecam mieć to ze sobą. Ja od kiedy to mam, to po prostu Bóg zaczął robić takie niesamowite spotkania z ludźmi, gdzie mogłam im głosić Jezusa i przez te proste rzeczy, które miałam już usystematyzowane, przekazać im sedno Ewangelii jak najszybciej. Czasami to jest krótka rozmowa, czasami to jest rozmowa w windzie, czasami gdzieś w parku i ludzie zaczęli oddawać życie Jezusowi, ale życie zaczęło się radykalnie zmieniać. Radykalnie. Mam mnóstwo takich świadectw. Nie będę was już zanudzać, bo jest późno. Ale miejcie to, polecam. I dzięki za ten czas i za zaufanie też, że mogłam się podzielić.